Przede wszystkim to powinniśmy się cieszyć, że mamy Słowo Boże, że to Słowo Boże jest całe skompletowane, że Bóg znalazł nas w tym świecie, postawił na tę drogę wiary, że jeszcze możemy poprawiać swoje życie duchowe, żebyśmy się bardziej Bogu podobali, bardziej byli gorliwi, przynosili Jemu chwałę i radość, żebyśmy nie zasmucali Ducha Świętego, którym jesteśmy zapieczętowani na dzień odkupienia. Dzisiaj chciałbym mówić na temat pierwszego króla w Izraelu, Saula. To już był taki okres czasu, kiedy Samuel się zestarzał. Ludzie zobaczyli, że jego synowie grzeszą i nie chcieli, żeby oni byli sędziami nad narodem izraelskim. I to jest zapisane w pierwszej księdze Samuela, w 8 rozdziale, tutaj kilka wersetów na ten temat przeczytam. Pierwsza Samuela, 8 rozdział od 1 wiersza. A gdy się Samuel zestarzał, ustanowił swoich synów sędziami nad Izraelem, starszemu jego synowi było na imię Joel, młodszemu zaś Abiasz. Byli oni sędziami w Berszebie, lecz jego synowie nie chodzili jego drogami. Gonili raczej za zyskiem, brali datki i naginali prawo. I tutaj dalej mówi się już o tym, jest prośba, żeby ustanowić króla, taka jest prośba narodu izraelskiego do Samuela, tak jak to jest wśród pogan. Do tej pory, jak wiemy, Bóg mówił, że On jest tym królem, On panuje i On króluje nad narodem izraelskim, a sądzi przez sędziów. Ale widzimy ludzie, że chcieli mieć króla, który by ich prowadził na wojnę i który by nimi się opiekował. I od 9 rozdziału tutaj czytamy o tym Saulu, jakim on był, tutaj jest mowa i z jakiego rodu pochodził. Przeczytajmy z 9 rozdziału. Był pewien mąż z plemienia Benjamina, któremu na imię było Kisz, syn Abiela, syna Serora, syna Behorata, syna Afiacha, Benjamity, mąż dzielny. Miał on syna imieniem Saul, młodzieńca urodziwego. Nie było w całym Izraelu piękniejszego od niego i o głowę przewyższał cały lud. Wydawałoby się, że to jest właściwy człowiek. I tego człowieka samego, jeżeli chodzi o Saula, Bóg powołuje. Bóg mówi do Samuela, że on nadaje się na tego króla Izraela. Jaki zaszczyt, zobaczmy, spośród wszystkich plemion izraelskich, z tego plemienia najmniejszego Benjamina, Bóg wybiera człowieka, który jest piękny, urodziwy, przewyższa cały lud o głowę. Ten będzie właściwym królem. Ale to nie człowiek, jak widzimy, wybiera go, ale sam Bóg, o tym jest napisane dalej, w 9 rozdziale od 15 wiersza. Tutaj Bóg mówi do Samuela, takie słowa. Od 15 wiersza czytamy. Pan bowiem objawił Samuelowi na dzień przed przyjściem Saula, mówiąc doń. Jutro o tym czasie przyślę do ciebie męża z ziemi Benjamin, tego namaścisz na księcia nad ludem moim, izraelskim. On wybawi mój lud z ręki Filistyńczyków, gdyż wejrzałem na mój lud i jego krzyk dotarł do mnie. Zaledwie Samuel spojrzał na Saula, Pan wyjawił mu: to jest ten mąż, o którym ci mówiłem, że będzie panował nad moim ludem. I przystąpił Saul do Samuela w bramie, rzekł do niego: powiedz mi proszę, gdzie tu jest dom jasnowidza? Samuel odpowiedział Saulowi: ja jestem jasnowidzem. Idź przede mną na wzgórze i będziecie dziś jeść ze mną, a jutro rano odprawię cię i objaśnię ci wszystko, co porusza twoje serce. Oślice zaś, które ci zginęły 3 dni temu, nie troskaj się, gdyż znalazły się do kogoś, bowiem jeśli nie do ciebie i do całego domu twego ojca należy wszystko, co jest pożądania godne w Izraelu. Saul odpowiedział: przecież jestem tylko Beniamitą, więc z najmniejszych plemion izraelskich, a ród mój jest najmniejszy z rodów plemienia Beniamin. Dlaczego takie rzeczy do mnie powiedziałeś? I zabrał Samuel Saula i jego sługę i wprowadził ich do sali i wyznaczył im miejsce najprzedniejsze wśród zaproszonych mężów, których było około 30. I rzekł Samuel do kucharza: podaj tę część, którą ci dałem, a o której cię powiedziałem, abyś ją zatrzymał u siebie. Wtedy kucharz przyniósł udziec wraz z tym, co było z nim, i położył przed Saulem, a Samuel rzekł: oto co pozostało, połóż to przed sobą, jedz, gdyż na odpowiednią chwilę został on dla ciebie zachowany, abyś go spożył z zaproszonymi i jadł sam w tym dniu z Samuelem. Dlaczego wspominamy te stare dzieje, jeżeli chodzi o te sprawy historii Izraela? Bo to jest bardzo ważne dla naszego życia duchowego. My też, jako grzesznicy, jako ci ludzie, którzy byli niegodni nieraz, źle postępowaliśmy, dostąpiliśmy też Bożej łaski i Bożego miłosierdzia, że Bóg stał na naszej drodze życia, wyrwał nas z tego świata grzechu i nieprawości i postawił na tą drogę wiary. Tylko dalej chodzi, jak my chodzimy dalej przed Bogiem i żyjemy według zasad Słowa Bożego. Przyjrzyjmy się teraz Saulowi, który był tak skromny. Wydawałoby się, będzie najlepszym królem. Ale przyszedł okres czasu, jak później będziemy czytać, że to wszystko nie było najlepsze w jego życiu duchowym. Później jednak odstąpił od Boga. Ale zanim o tym będziemy mówić, przeczytajmy z 10 rozdziału pierwszy wiersz, kiedy to Samuel powołuje, namaszcza Saula na króla. Potem wziął Samuel dzbanek z olejkiem, wylał na jego głowę, pocałował go i rzekł: namaścił cię Pan na księcia nad swoim dziedzictwem. Mało tego, że go namaścił, to później już czytamy w tym samym rozdziale, że Duch Pański spoczął na nim, na Saulu. To nie to, że on tylko pozostał jako zwykły człowiek, że on nie miał Ducha Bożego, że nie miał przewodnictwa, tak samo jak my dzisiaj. Przecież jak uwierzyliśmy, otrzymaliśmy poprzez wiarę Ducha Świętego. I wydawałoby się tylko się cieszyć i być posłusznym woli Bożej. I tu czytamy od 5 wiersza na ten temat. Następnie dojdziesz do Gibei Bożej, gdzie jest załoga filistyńska, a gdy tam wejdziesz do miasta, natkniesz się na gromadę proroków schodzących ze wzgórza, a przed nimi będą grający na harfie, bębnie, piszczalce i lutni, oni zaś będą zachwyceni. I stąpi na ciebie Duch Pana i wespół z nimi ogarnie cię zachwycenie i przemienisz się w innego człowieka. A gdy te znaki wystąpią u ciebie, uczyń cokolwiek ci się nadarzy, gdyż Bóg jest z tobą. Potem zejdziesz przede mną do Gilgal i ja wstąpię do ciebie, aby złożyć ofiary całopalne i rzeźne ofiary pojednania przez 7 dni i będziesz czekał, aż ja przyjdę do ciebie i potem ci objawię, co masz czynić. A gdy Saul odwróci się od Samuela, aby od niego odejść, przemienił Bóg jego serce w inne i w tym dniu wystąpiły wszystkie te znaki. Tak więc widzimy, że Duch Święty wstąpił na Saula. Jak wielki zaszczyt, jak wielkie błogosławieństwo. I Samuel mówi do niego, czyń wszystko, co ci Bóg nakaże czynić w twoim sercu i wtedy będziesz miał błogosławieństwo Boże. Tak samo jest i w naszym życiu. My jako ludzie wierzący otrzymaliśmy Ducha Świętego. Wystarczy tylko być Jemu posłusznym i wypełniać Jego wolę tutaj na ziemi, żebyśmy byli Jemu ulegli. Całym sercem. I tutaj przeczytam jeszcze z 10 rozdziału, od 17 wiersza. A Samuel zwołał lud do Pana, do Mispy i rzekł do synów izraelskich. Tak mówi Pan Bóg Izraela. Ja wyprowadziłem Izraela z Egiptu i wyrwałem was z ręki Egipcjan i z ręki wszystkich królów, które was ociskały. Wy zaś wzgardziliście dzisiaj Bogiem swoim, który was wybawił ze wszystkich waszych niedoli i ucisku i mówicie do Niego. Ustanów nad nami króla, to też stańcie teraz przed Panem według waszych plemion i według waszych tysięcy, a gdy Samuel kazał wystąpić wszystkim plemionom izraelskich, los padł na plemię Benjamina. Następnie kazał wystąpić plemieniu Benjamina ród za rodem i los padł na Matriego, a potem padł los na Saula, syna Kisza i szukali go, ale go nie znaleźli. Więc ponownie pytali Pana, czy w ogóle przyszedł ten tutaj mąż? Pan odrzekł, tak, lecz ukrył się w taborze. Pobiegli więc tam, sprowadzili go stamtąd i stanął między ludem, a przewyższał cały lud o głowę. I rzekł Samuel do całego ludu, czy widzicie tego, którego wybrał Pan? Nie ma drugiego takiego jak on w całym ludzie. A cały lud wykrzykiwał radośnie, niech żyje król. I ogłosił Samuel ludowi prawo królewskie, spisał je w księdze i złożył przed Panem i rozpuścił Samuel lud do domu. Także i Saul poszedł do swojego domu, do Gibei, i szli z nim rycerze, których serca poruszył Bóg, lecz pospólstwo mówiło, co nam ten może pomóc. Zgardzili im i daru mu nie złożyli, lecz on zbył to milczenie. Widzimy tutaj jego skromność. Skromność, że on nie był takim człowiekiem, który mógłby w przyszłości kogoś znienawidzić, czy pogardzać kimś. Zobaczmy, że nawet pospólstwo, które zgardziło im, on to zbył milczenie. Wydawałoby się, nie ma lepszego człowieka, jak Saul. Ale później, jak wiemy, zmieni się to życie Saula i zmieni się jego postępowanie. Tutaj jest mowa dalej w 11 rozdziale o Jubezytach, których wyzwolił, jak wiemy, Saul z ręki Amonity Nachasza i wyratował ich i później oni byli razem z nim przyłączeni. I tutaj dalej mówi się o tym, żeby ich ukarać tych, którzy nie byli za Saulem, ale w 13 wierszu pisze 11 rozdziału, ale Saul rzekł, dzisiaj nikt nie zginie, gdyż dziś dokonał Pan wybawienia Izraela. Jaka radość, jaka skromność, jak ten człowiek widzimy, jest właściwym na to miejsce i że Bóg mu błogosławi. I dalej przechodzimy do rozdziału 13. I od pierwszego wiersza tutaj czytamy takie słowo. Saul miał 50 lat, gdy został królem i 22 lat panował nad Izraelem. Saul wybrał sobie 3000 mężów Izraela, 2000 było z Saulem z Michmas i na pogórzu Betelu, a 1000 było z Jonatanem w Gibei Benjaminowej. Resztę ludu zaś odprawił do domu. Jonatan pobił załogę filistyńską, która była w Gibei, toteż gdy Filistyńczycy usłyszeli o tym, że Hebrajczycy się zbuntowali, a Saul kazał trąbić po całym kraju i cały Izrael usłyszał ten wieść, że Saul kazał pobić załogę filistyńską oraz że Izrael stał się obmierzłym dla Filistyńczyków, lud podążał na zew Saula, za nim do Gilgal. Filistyńczycy także zebrali się, aby rozpocząć wojnę z Izraelem. 30 tysięcy wozów wojennych, 6 tysięcy jezdnych, a ludu takie mnóstwo, jak piasko nad brzegiem morza. Ruszyli więc i stanęli obozem pod Michmas, na wschód od Bet-Awen. A gdy mężowie izraelscy widzieli, że znaleźli się w niebezpieczeństwie, bo na lud napierano, poukrywali się w jaskiniach i w norach, w rozpadlinach skalnych, w pieczarach i w jamach, a znaczna ilość przeprawiła się przez Jordan do ziemi Gad i Gilgal. Saul pozostał jeszcze w Gilgal, a wszyscy wojownicy, którzy szli za nim, byli przerażeni. I czekali 7 dni do czasu oznaczonego przez Samuela, ale Samuel nie przyszedł do Gilgal. Wtedy lud opuścił go i rozproszył się i rzekł Saul, przygotujcie mi ofiarę całopalną i ofiarę pojednania i złożył ofiarę całopalną. Kiedy dokończył całopalenia, nadszedł Samuel i Saul wyszedł na jego spotkanie, aby go pozdrowić. I zapytał Samuel, cóż uczyniłeś? A Saul odrzekł, gdy widziałem, że lud pierzchnął ode mnie, a ty nie nadszedłeś w oznaczonym czasie, Filistyńczycy natomiast są zebrani w Michmas, pomyślałem, że Filistyńczycy wkrótce ruszą na mnie do Gilgal, a ja nie zdążyłem pozyskać łaski przed obliczem pańskim. Ośmieliłem się przeto złożyć ofiarę całopalną. Wtedy rzekł Samuel do Saula, popełniłeś głupstwo. Gdybyś był dochował przykazania Pana Boga Twego, które On Ci nadał, Pan byłby utwierdził królestwo Twoje nad Izraelem na wieki. Lecz teraz królestwo Twoje nie utrzyma się. Pan wyszukał sobie męża według swego serca i Pan ustanowił go księciem nad swoim ludem za to, iż nie dochowałeś tego, co Ci Pan rozkazał. Tutaj widzimy poważną porażkę Saula. Ale co to ma wspólnego z nami? I to ma bardzo dużo. My jak czasami modlimy się o jakąś sprawę i mówimy, że Bóg wziął to w swoje ręce, ale widzimy, że Bóg nie odpowiada nam na modlitwy, więc bierzemy sprawę w swoje ręce. I wtedy ponosimy poważną klęskę. Dlatego, że nie słuchamy głosu Bożego, nie możemy się doczekać, że Bóg nam odpowie na nasze modlitwy. Człowiek, jak widzimy, jest bardzo niecierpliwy. Tak samo wiemy, Abraham zgrzeszył, nie mógł się doczekać potomstwa. Tak samo i dziś to się dzieje w naszym życiu, tak samo działo się na przestrzeni historii, że ludzie popełniali grzech ze względu na niecierpliwość ludzką. I tak to uczynił sam. On nie miał prawa składać ofiar. Jemu powiedział Samuel, żeby on poczekał, aż on przyjdzie i wtedy będzie złożona ofiara dla Pana i będą prosić o powodzenie na tą wojnę, na tą walkę z Filistyńczykami. I tutaj postępowanie Saula doprowadziło jego do, widzimy, klęski ze względu na to, że pozbawiony w tym momencie już został władzy królewskiej, choć dalej był królem. Jak w takiej sytuacji może postąpić człowiek wierzący, czy mógł też postąpić sam? Prosić Boga o wybaczenie i dalej starać się wszystkimi siłami być Bogu posłuszny. Ale później przychodzi taka sama sytuacja i znowu następuje nieposłuszeństwo i odejście od Boga Saula. Nie będę czytał tego, co się stało z Jonatanem, jak to Saul chciał go zabić ze względu na to, że on sięgnął po miód, który był jakby zakazany ze względu na to, że Saul nakazał dla wszystkich Izraelitów, którzy brali udział w tym czasie w walce, że przeklęty każdy, kto spożyje cokolwiek, będzie po prostu musiał ponieść śmierć i wyszło to później na Jonatana i on gotów był zgładzić swojego syna, co jest napisane w 14 rozdziale, 14 wierszu. I rzekł Saul do nich, to niech mi uczyni Bóg i to niech doda, tak jest, musisz umrzeć Jonatanie. Gotów był zabić własnego syna, ale jak wiemy, lud się wstawił za Jonatanem i Jonatan przeżył ten czas, tą trudną sytuację, tą chwilę. I tutaj dalej już przejdziemy do 15 rozdziału, kiedy to znowu Samuel przemawia do Saula, żeby szedł dalej walczyć. Mało tego, nie wspomniałem, że jeszcze zbudował sobie ołtarz, który nie powinien sobie tego uczynić, ze względu na to, że to Jonatan dokonał tego zwycięstwa w tej wojnie. I tu w 35 wierszu 14 rozdziału czytamy: i zbudował Saul ołtarz Panu, to był jego pierwszy ołtarz zbudowany dla Pana. On sobie przywłaszczył chwałę i szukał chwały dla siebie, a nie dla tego, który to zwyciężył. Dalej czytamy od 15 wiersza tak. I rzekł Samuel do Saula, 15 rozdział 1 wiersza: mnie posłał Pan, aby cię namaścił na króla nad jego ludem, nad Izraelem. Więc teraz słuchaj słów Pańskich. Tak mówi Pan zastępom. Chcę pomścić to, co uczynił Amalek Izraelowi, stając mu na drodze, gdy wychodził z Egiptu. Idź więc teraz i powie Amaleka i wytem jako obłożonego klątwą jego i wszystko, co do niego należy. Nie lituj się nad nimi, ale wytrać mężczyznę i kobietę, dzieci, niemowlę, wołu i owce, wielbłąda i osła. Wtedy Saul powołał lud pod broni, dokonał przeglądu w Telmin nad 200 tysiącami pieszych i nadto 10 tysiącami z Judy. I dalej od 9 wiersza 15 rozdziału czytamy to, co uczynił Saul, że nie był posłuszny temu, co nakazał Bóg przed Samuelem. Lecz Saul i jego lud oszczędzili Agaga i to, co było najlepsze wśród owiec i bydła, najtłuszcze okazy, jagnięta i wszystkiego, co było wartościowe, nie chcieli przeznaczyć na zniszczenie. Zniszczyli natomiast dobytek lichy i marny. I doszło do Samuela słowa Pana tej treści. Żałuję, że Saula posadziłem na królestwie, gdzie odwrócił się ode mnie. I słowa mojego nie wykonał. Samuela ogarnął gniew i wołał do Pana przez całą noc. I dalej tutaj czytamy od 17 wiersza tego rozdziału. Więc Samuel powiedział, czy nie jest tak, że chociaż we własnych oczach wydałeś się sobie mały, zostałeś naczelnikiem plemion izraelskich i Pan namaścił cię na króla nad Izraelem. Następnie kazał ci Pan wyruszyć w pole, mówiąc, idź i wybij do nogi grzeszników Amalekitów i walcz z nimi, aż ich wytracisz. Więc dlaczego nie usłuchałeś głosu Pana, lecz rzuciłeś się na łup i uczyniłeś zło przed Panem? A Saul odrzekł Samuelowi. Przecież usłuchałem głosu Pana i wyruszyłem w pole, dokąd posłał mnie Pan. I przyprowadziłem Agaga, króla Amalekitów, wybiłem do nogi. Ale lud pobrał z łupu owsach w bydle najprzedniejsze, obłożonego klątwą dobytku, aby je ofiarować Panu Bogu swojemu w Gilgalu. Samuel odpowiedział, czy takie ma Panu podobanie w całopaleniach i rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo lepsze niż ofiara i uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność jak bałwochwalstwo, oddawanie czci obrazom. Ponieważ zgardziłeś rozkazem Pana, więc i On zgardził Tobą i nie będziesz królem. I rzekł Saul do Samuela, zgrzeszyłem, gdyż przekroczyłem rozkaz Pana i słowo Twoje, lecz bałem się ludu, więc usłuchałem jego głosu. Teraz jednak odpuść mi mój grzech i zawróć ze mną, a oddam pokłon Panu. Samuel odrzekł Saulowi, nie zawrócę z Tobą, gdyż wzgardziłeś rozkazem Pana i Pan zgardził Tobą, abyś nie był królem nad Izraelem. A gdy Samuel się odwrócił, aby odejść, Saul pochwycił kraj jego płaszcza i ten rozdarł się. Wtedy Samuel rzekł do niego, dziś odebrał ci Pan królowanie nad Izraelem i nada je innemu lepszemu od ciebie. A doprawdy ten, który jest chwałą Izraela, nie kłamie i nie żałuje, bo nie jest człowiekiem, aby żałować. A on odrzekł, zgrzeszyłem, lecz teraz uczci mnie przed starszymi mojego ludu i przed Izraelem i zawróć ze mną, abym oddał pokłon Panu Bogu Twojemu. Zawrócił więc Samuel i szedł za Saulem, a Saul złożył pokłon Panu. I rzekł Samuel, przywiedźcie do mnie Agaga, króla Amalekitów. A Agag szedł do niego odważnie. I rzekł Agag, zaiste ustąpiła gorycz umierania. Samuel zaś rzekł, jak miecz Twój pozbawił kobiety i dzieci, tak niech wśród kobiet i Twoja matka będzie pozbawiona dzieci. I porąbał Samuel Agaga w kawałki przed Panem w Gilgal i poszedł Samuel do Ramy. Saul zaś podążał do swego domu, do Gibei Saulowej. A Samuel nie oglądał już Saula do dnia swojej śmierci i wołał Samuel nad Saulem. Pan zaś żałował, że uczynił Saula królem nad Izraelu. Co to ma wspólnego dzisiaj z nami? Zobaczmy, jaka klęska, jak jest karygodne nieposłuszeństwo wobec wypełnienia woli Bożej. Prosi, żeby wybaczył jemu Bóg, żeby wybaczył jemu Samuel, ale dalej szuka własnej chwały, żeby tylko mieć chwałę przed ludźmi. Mówi, zgrzeszyłem, ale uczci mnie przed starszymi ludu. Jeżeli człowiek zgrzeszy, to powinien mieć skruchę, prawdziwą skruchę w swoim sercu. A tutaj widzimy, tej skruchy wcale nie było. I odstąpił od niego, jak wiemy, Bóg, i odstąpił też i sam, chociaż dalej Saul był królem. Ale jak wiemy, Samuel za pośrednictwem Boga namaścił na króla Dawida, dlatego, że Bóg tak nakazał, wybrał tego człowieka po to, żeby został królem w Izraelu. Ale to było tak, że nie od razu Dawid został królem. Wiemy, że przechodził wiele prób, wiele doświadczeń, wiele trudności, zanim to wszystko się stało. I tutaj w 16 rozdziale czytamy od pierwszego wiersza: i rzekł Pan do Samuela, dopókiż będziesz bolał nad Saulem, że ja nim wzgardziłem, aby nie był królem nad Izraelem. Napełnij swój róg olejem i idź, posyłem cię do Isaego, do Betlejem, albowiem upatrzyłem sobie króla między jego synami. I tutaj czytamy od 10 wiersza, dalej idziemy do tego wszystkiego. Nie będziemy czytać, tylko to, co najważniejsze. I przyprowadził Isai 7 swoich synów przed Samuela, ale Samuel rzekł do Isaiego, nie wybrał ich Pan. Potem rzekł Samuel do Isaiego, czy to już wszyscy młodzieńcy, a ten odrzekł, pozostał jeszcze najmłodszy, lecz on pasie trzodę. Rzekł więc Samuel do Isaiego, poślij po niego i sprowadź go, nie zasiądziemy do stołu, aż przyjdzie tutaj. I posłał więc i sprowadził go, a on był rumiany, miał piękne oczy, ładny wygląd i rzekł Pan, stań, namaź go, gdyż to jest ten. Wtedy wziął Samuel róg z olejem, namaścił go w gronie jego braci i od tego dnia Duch Pański spoczął na Dawidzie i pozostał nadal, Samuel zaś powstał i poszedł do Ramy. I później wiemy, że Dawid pokonał Goliata, zabił go, tego olbrzyma z procy, dlatego że miał tą moc od Boga i miał też odwagę walczyć, dlatego że Duch Pański spoczywał już na nim i on miał to powodzenie i to był jego ten pierwsze to zwycięstwo, żeby pokazać dla narodu izraelskiego, że Bóg jest z nim i w ten sposób zostali pokonani wrogowie ze względu Filistyńczycy na tego Goliata olbrzyma, którym się chwalili i chcieli wziąć w niewolę naród izraelski. 17 rozdział, przepraszam. I tutaj czytamy od 49 wiersza. I sięgnął Dawid swoją rękę do torby, wydobył stamtąd kamień i wypuścił go z procy, ugodził nim Filistyńczyka w czoło i kamień utkwił w jego czole i Filistyńczyk upadł twarzą na ziemię. Tak zwyciężył Dawid Filistyńczyka kamieniem wyrzuconym z procy i powalił Filistyńczyka, zabił go, choć nie miał Dawid miecza w ręku. Potem podbiegł Dawid, stanął przy Filistyńczyku, chwycił za jego miecz, wyciągnął go z pochwy i dobił go i uciął mu nim głowę. Filistyńczycy zaś, ujrzawszy, że zginął ich rycerz, pierzchnęli. Dalej odbiera, jak wiemy już, chwałę Dawid. Wszyscy śpiewają na jego chwałę, mówią o nim, staje się ważnym już jakby człowiekiem. I w tym wypadku Saul zazdrości jemu i szuka powodu, jakby go zniszczyć, jakby go zabić, swego rywala. Czy my tak nie postępujemy, jak postąpił Saul nieraz? Szukamy zemsty. Jeżeli nam coś się nie ułoży w życiu, my odejdziemy od Boga, zgrzeszymy, ale nie. Mimo to ja będę dalej kimś tam ważną osobą w kościele czy gdziekolwiek, a tego swego rywala, który chce zająć moje miejsce, zniszczę. To jest zemsta. I taka zemsta trwa w naszym kościele wśród ludzi wierzących. Aż przykro na to patrzy. Dlatego to Bóg mnie natchnął, żeby wybrać ten temat i pokazać wam, jak ludzie wierzący odchodzą od Boga. I na tym Saulu spoczął duch demoniczny. Spoczął duch demona. I on cały czas szukał powodu i też chytrości, jak zniszczyć Dawida. Nawet wybrał go za swojego zięcia. I dał mu córkę swoją. Najpierw chciał jedno dać, ale Dawid jakby się nie zgodził początkowo, a później się zakochał w tej drugiej córce i córka ta też Dawida jego, Saula, pokochała. I w ten sposób starał się Saul, żeby zniszczyć Dawida i wysłał go po to, żeby on przyniósł mu napletki wrogu. Tutaj czytamy o tym w 18 rozdziale od 24 wiersza, żeby on zginął. Ale jemu udało się tego wszystkiego dokonać, czego Saul od niego oczekiwał, ze względu na to, że on kochał jego córkę. I donieśli to słudzy Saulowi, mówiąc: tak oto wyraził się Dawid. I Saul rzekł: tak powiedzcie Dawidowi, król nie chce innego wiana, jak tylko 100 napletków filistyńskich. Aby zemścić się na wrogach króla, Saul zaś zmierzał do tego, aby Dawid wpadł w ręce Filistyńczyków. I gdy donieśli o tym jego słudzy Dawidowi, spodobała się ta rzecz Dawidowi, aby zostać zięciem królewskim, lecz zanim jeszcze termin minął. Powstał Dawid, wyruszył wraz ze swoimi wojownikami i zabił spośród Filistyńczyków 200 mężów. Dawid sprowadził ich na pletki, złożył je w pełnej liczbie królowi, tak iż mógł zostać jego zięciem. I dał mu Saul swoją córkę Michal za żonę, a gdy Saul widział i przekonał się, że Pan jest z Dawidem, a Michal, córka Saula, kochała go, obawiał się Saul Dawida jeszcze bardziej i tak stał się Saul wrogiem Dawida po wszystkie czasy. A książęta filistyńscy ruszali w pole, lecz ilekroć wyruszali, wiodło się Dawidowi lepiej niż wszystkim wojownikom Saula, tak iż wsławiło się bardzo jego imię. Jak my byśmy postąpili na miejscu Saula? Zadajmy sobie pytanie. I jak postępujemy? Wydawałoby się, no cóż, skoro zostałeś moim zięciem, prowadzisz dobre wojny, pokonałeś Goliata, będę cię w tym wszystkim wspierał. Bo skoro mnie pozbawiono już tej władzy, chociaż dalej jestem królem, ale będę pomagał na swego zięcia. Będę się cieszył, że naród izraelski odnosi zwycięstwo. Nie szuka zemsty. Szuka tylko tego, żeby zabić, była możliwość, żeby zabić Dawida. To jest przykre. Przykre, że takie sytuacje zdarzają się, jak już mówiłem, wśród ludzi, którzy nie godzą się ze swoją porażką, mimo to, że odeszli od władzy, w której byli, zamiast z pokorą to przyjąć, dalej szukają zemsty. XIX rozdział, od 9 wiersza czytamy. Saula zaś opadł zły duch, zesłany przez Pana, gdy pewnego razu przybył w swoim domu, trzymając w ręku włócznie. Dawid zaś grał na harfie. Chciał Saul przebić Dawida włócznią, przygwoździć go do ściany. Lecz ten wymknął się Saulowi tak, iż tamten bił włócznie w ścianę. Dawid zaś uciekł i uratował się tejże nocy. Wysłał Saul oprawców pod dom Dawida, aby go pilnowali i rano go zabili, lecz Michal, jego żona, doniosła o tym Dawidowi, mówiąc: jeżeli w ciągu tej nocy nie ujdziesz życiem, jutro zostaniesz zabity. I Michal spuściła Dawida na dół przez okno, tak iż uszedł i wymknął się i uratował. Nie żałował nawet swojego zięcia. Zły duch już go opanował. Miał, jak widzimy, dobrego ducha, Bożego ducha. Czyli mając Bożego ducha, chrześcijanin może go utracić i otrzymać złego ducha? Może. Bo widzimy nawet na przestrzeni historii, tutaj dzieją się takie rzeczy już w Starym Testamencie, jak widzimy, kiedy to Saula opanował już zły duch. Już Boży duch od niego odstąpił. Już teraz jest na nim zły duch. Szuka zemsty, szuka, żeby zabić, jak widzimy, Dawida. Ściga go, prześladuje, ale jak wiemy, Bóg jest z Dawidem i go cały czas ratuje. W 21 rozdziale czytamy od drugiego wiersza: i poszedł Dawid do kapłana Ahimelecha, i Ahimelech, wstawszy, wyszedł naprzeciw Dawida i rzekł do niego: dlaczego jesteś sam, a nikogo nie ma z tobą? Dawid odpowiedział kapłanowi Ahimelechowi: król zlecił mi pewną sprawę i rzekł do mnie: niechaj nikt nie wie o tej sprawie, z którą ja cię wysyłam, którą ci zleciłem. To też żołnierzom kazałem się zejść w pewnym miejscu. Jeżeli masz może pod ręką 5 chlebów, daj mi je, albowiem cokolwiek się znajdzie. I odpowiedział kapłan Dawidowi: nie ma pod ręką chleba zwyczajnego, jest tylko chleb poświęcony. Czy jednak żołnierze trzymali się od kobiet? W odpowiedzi rzekł Dawid do kapłana: zapewne. Kobiety były od nas z daleka i to już od dłuższego czasu. Odkąd wyruszyłem, członki żołnierzy były czyste, a wszak zwyczajnie to była wyprawa. O ileż czyste są dziś w swoich członkach. I dał mu kapłan chleby poświęcone, gdyż nie było tam innego chleba, jak tylko chleby pokładne, które usuwa się sprzed oblicza pańskiego, aby w dniu, kiedy się je usuwa, położyć świeże. Lecz w tym dniu przebywał tam, zamknięty przez Panem, jeden ze sług Saulowych imieniem Doeg Edomita, przełożony nad pasterzami Saula. I dalej wiemy, że doniósł on dla Saula, gdzie jest Dawid, że Dawid zgłosił się do kapłana i później tego kapłana wraz z całą rodziną wzywa do siebie, jak wiemy, Saul. I tutaj przeczytajmy od 22 rozdziału 9 wiersza. Na to odezwał się do Edomita, który stał w gronie sług Saula i rzekł: widziałem, jak syn Isajego przybył do Achimelecha, syna Achituba. Ten zapytał Pana o niego, dał mu też żywność na drogę oraz oddał mu miecz Goliata Filistyńczyka. Posłał też król, aby przywołano kapłana Achimelecha i syna Achituba i całą rodzinę jego ojca kapłanów w Nob. Wszyscy oni przyszli do króla i rzekł Saul: słuchaj, synu Achituba. A ten odpowiedział: oto jestem, panie mój. Rzekł do niego Saul: dlaczego sprzysiągliście się przeciwko mnie, ty i syn Isajego, że dałeś mu żywność i miecz i zapytałeś Boga o niego, tak iż powstał przeciwko mnie i nastaje na mnie, jak to jest dzisiaj? W odpowiedzi rzekł Achimelech do króla: któż wśród wszystkich twoich sług jest tak wierny jak Dawid, który jest zięciem królewskim i dowódcą twojej straży przybocznej i jest poważany w twoim domu? Czy dzisiaj dopiero zacząłem zapytywać Boga o niego? Bynajmniej. Niech król niczego nie przypisuje swemu słudze ani rodzinie mojego ojca, gdyż twój sługa nic zgoła nie wiedział o tej sprawie. Król jednak rzekł: zginiesz, Achimelechu, i ty i cała rodzina twego ojca. I nakazał król swojej przybocznej straży: przystąpcie, wybijcie kapłanów Pana, gdyż i oni popierają Dawida. A chociaż wiedzieli, że uciekł, nie zawiadomili mnie. Lecz słudzy królewscy nie chcieli przyłożyć swoje ręki do tego, aby wytracić kapłanów Pana. Rzekł więc król do Ega: przystąp ty, wybij kapłanów. Przystąpił też do Edomita i on targnął się na kapłanów, wymordował w tym dniu 85 mężów noszących lniany efod. W mieście kapłańskim wytępił oszczem noża miecze, mężczyzn i kobiety, dzieci i niemowlęta, woły, osły i owce. Wszystko to wybił oszczem mieca. Ocalał tylko jeden syn Achimelecha, syn Achituba imieniem Ebitar. Ten uszedł i przyłączył się do Dawida i doniósł Ebitar Dawidowi o tym, że Saul wymordował kapłanów Pana. Wtedy rzekł Dawid do Ebitara: wiedziałem już w owym dniu, że Edomita, który tam był, doniesie o tym Saulowi. Ja spowodowałem śmierć wszystkich z rodziny twojego ojca. Pozostań przy mnie, nie bój się. Kto nastawać będzie na moje życie, nastawać będzie i na twoje życie. Lecz u mnie jesteś pod dobrą opieką. To jest, widzimy, całkowita zemsta, i to zemsta z premedytacją. Wymordować kapłanów pańskich. Ten, który był pomazańcem Bożym, wymordował kapłanów pańskich. A Dawid mówi, że to ja jestem temu wszystkiemu winny. Saul, zobaczmy, nie bierze winy na siebie. Winien temu mówi ja, Dawid mówi, jestem. Dlatego, że poszedłem ratować się. Poszedłem szukać pomocy. Także już zbliżamy się blisko do końca. Już na koniec przeczytam o tym, jak Saul zginął. Bo wiemy, że Saul jeszcze prześladował Dawida. Dawid też był wspaniałomyślny. Darował kilka razy jemu życie. O tym nie będziemy dzisiaj mówić, tylko powiemy, jaka klęska spotkała wroga. Wroga Bożego, bo on stał się nie tylko wrogiem Dawida, ale też powstał przeciwko Bogu, wymordował pańskich kapłanów. I skończył, jak wiemy, swoje życie poprzez samobójstwo. 31 rozdział od 1 wiersza czytamy. A gdy Filistyńczycy stoczyli bitwę z Izraelem, pierzchnęli wojownicy izraelscy przed Filistyńczykami i wielu zabitych zalegało górę Gilboa. Filistyńczycy dopędzili Saula i jego synów, zabili Jonatana, Achinadaba, Maliszu, synów Saula. Gdy rozgorzała bitwa wokół Saula, wytrofili go łucznicy i ciężko zranili w podbrzusze i rzekł Saul do swojego gienka: dobądź miecza i przebij mnie nim, aby gdy nadejdą ci nieobrzezani, nie przebili mnie i nie najgrywali się ze mną. Lecz giernek nie chciał, gdyż bał się bardzo. Wziął więc Saul miecz i nań się rzucił. A gdy giernek zobaczył, że Saul nie żyje, również rzucił się na swój miecz i zginął razem z nim. Tak poległ w tym dniu Saul i jego trzej synowie oraz jego giernek i wszyscy jego wojownicy z nim. Gdy zaś mężowie izraelscy mieszkający w drugiej stronie równiny i za Jordanem dowiedzieli się, że wojownicy izraelscy pierzchnęli i że poległ Saul i jego synowie, porzucili osiedle i uciekli. Wtedy przyszli Filistyńczycy i zamieszkali w nich. Gdy następnego dnia po bitwie nadeszli Filistyńczycy, aby obdzierać zabitych, znaleźli Saula, jego trzech synów poległy na górze Giboa, odcięli jego głowę, zdarli zeń zbroję i obnosili jego koła po ziemi filistyńskiej, aby obwieścić swoim bożkom i ludowi swoje zwycięstwo. Zbroję zaś jego złożyli w świątyni, a sztabkę jego zwłoki powiesili na murze Bel-Szeam. A gdy mieszkańcy Jabesz-Gilead posłyszeli o tym, co Filistyńczycy zrobili Saulem, zerwali się wszyscy zdatni do boju mężczyźni i po całonocnym pochodzie przyszli, zdjęli zwłoki Saula i zwłoki jego synów z muru Bet-Szeanu i przyszedłszy do Jabesz spalili je tam. Kości zaś ich zebrali, pogrzebali pod Tarmaryszkiem w Jabesz i pościli przez 7 dni. Widzimy więc, co się stało z Saulem, który wybrał sobie taką, a nie inną drogę. Wybrał drogę zemsty. I tak każdy skończy, kto mści się przeciwko bratu swemu. To nie są żarty. To jest ostrzeżenie dla nas, żebyśmy nie szukali zemsty mimo porażki. Dawid, ilekroć upadał, ilekroć grzeszył, zawsze wracał do Boga. Nie szukał zemsty. Natomiast tutaj widzimy, że ten człowiek to całkowicie zboczył z drogi Bożej. I jeszcze na koniec przeczytam z drugiej Samuela, kiedy to Dawid został królem. Druga Samuela, 5 rozdział od 1 wiersza czytamy. Potem zeszły się wszystkie plemiona izraelskie od Dawida w Herbonie i rzekły: otośmy kość Twoje, ciało Twoje już dawniej, gdy jeszcze Saul był królem nad nami, Ty wyprowadziłeś i przyprowadziłeś Izraela i Pan rzekł do Ciebie: Ty będziesz pas mój lud Izraela, Ty będziesz wodzem nad Izraelem. Zeszli się też wszyscy starsi Izraela u króla w Herbonie i król Dawid zawarł z nimi przymierze w Herbonie przed Panem, po czym namaścił Dawida na króla nad Izraelem. Dawid miał 30 lat, gdy został królem, a królował 40 lat. W Herbonie królował nad Judą 7 lat i 6 miesięcy, a w Jerozolimie królował 33 lata nad całym Izraelem i Judą. Tak więc widzimy tutaj wielkie błogosławieństwo, które spotkało posłuszeństwo wobec Boga Dawida, który został wynagrodzony za to, że nie szukał zemsty na Saulu, nie szukał, żeby sposobu jego zabić, tylko oddał to wszystko w Boże ręce. Tak jak apostoł Paweł mówi w 12 rozdziale listu do Rzymian od 19 po 21 wyjaśnia tam, żeby człowiek nie mścił się sam, ale to pozostawił gniewowi Bożemu, jako człowiek wierzący. Amen.